Rozdział 29. To nie takie proste. Pewnego dnia dowiedziałem się, że zostałem bohaterem książki. Ściśle mówiąc, bohaterem został J.S., który nosi wszelkie cechy podobieństwa do mnie. Nie przypominam sobie, aby sąd zakazał publikowania mojego imienia i nazwiska w pełnej wersji, ale z drugiej strony A.S. w swojej książce wszystkich określa inicjałami, więc trudno mieć o to pretensje. Oto nie mam, ale o dwie inne sprawy tak. Żeby jednak wszystko było jasne, powiem już precyzyjnie, że chodzi o książkę Korę profesora Andrzeja Szczeklika. Drogi panie profesorze, kłopot przede wszystkim w tym, że w analizie mojego przypadku oparł się pan na doniesieniach prasowych. Jak bardzo są one wiarygodne, pewnie już się pan przekonał, czytając jeden z wcześniejszych rozdziałów. Niestety na podstawie nieprawdziwych informacji wyciągnął pan fałszywe wnioski. Już w pierwszym zdaniu pisze pan, trafił do sądu wniosek o eutanazję. Nieprawda. To był wniosek o zgodę na zaprzestanie uporczywej terapii. Różnica jest ogromna i dobrze pan o tym wie. Nawet Kościół podchodzi inaczej do tych dwóch sytuacji. Dalej. Chce żyć tylko dotąd, dopóki żyją jego rodzice. No, znowu nie tak. Po pierwsze, rodzice mogą żyć długo, oby jak najdłużej, ale już bardzo niedługo mogą nie być w stanie opiekować się mną. Po drugie, jeśli zdołam zapewnić sobie opiekę, która umożliwi mi życie, a nie oczekiwanie śmierci bez udziału rodziców, to chcę żyć. Co oznacza taka opieka i jakie w Polsce są szanse na to, by zdobyć dofinansowanie na zatrudnienie choćby asystenta do wózka? Sam pan powinien najlepiej wiedzieć. Jeśli nie, to chyba po lekturze tej książki wszystko jest jasne. Najbardziej jednak zadziwia mnie pan, kiedy pisze w kilkanaście dni po opublikowaniu przez prasę codzienną wniosku chorego do sądu czytaliśmy w nagłówkach gazet. J.S. zapomina o śmierci, chce żyć. Czy człowiek pańskiego pokroju czerpie wiedzę o świecie z nagłówków gazet? Czy gdyby przeczytał pan tam odręcznie napisany przeze mnie list, też wziąłby go pan na poważnie? Skąd ta przemożna potrzeba taniego happy endu? Z fundacją Mimo Wszystko i panią Anną Dymną miałem kontakt już dużo wcześniej i wiele pomocy od nich otrzymałem przed całym medialnym zamieszaniem. Historia wózka, o którym pan wspomina, to długi bój trwający do dziś. Ilość modyfikacji, którym trzeba go było poddać, była ogromna, a ciągle jeszcze nie ma tego, co powinno być. Tak czy owak, fundacja spełniła moje marzenie. I to w pewnym sensie z nawiązką. Niemniej to nie czary-mary, a właśnie udręka ich i moja w zdobywaniu najprostszych rzeczy jest tym, o co mi chodzi. Teraz mam telefon jako pracownik fundacji, wcześniej jednak też miałem. Wyszarpałem go od jednego z operatorów komórkowych, który miał w swojej ofercie specjalne zniżki dla osób niepełnosprawnych. Cały problem w tym, że dostęp do tego luksusu był obwarowany takim korowodem przepisów, warunków, procedur, iż przez długie miesiące musiałem zaciekle walczyć, aby rozliczano mnie według specjalnej stawki przewidzianej w przepisach, a nie normalnie. Ponieważ skrupulatnie liczę każdy grosz, pilnuję również naliczania punktów w programie lojalnościowym i dzięki temu wiem, że, jak każdy zresztą, jestem robiony w konia. O korowodach związanych ze zdobywaniem każdej niezbędnej rzeczy już wspomniałem, więc nie będę się powtarzał. Zmierzam do tego, że pan profesor, posługując się wyczytanymi w prasie newsami, tworzy obraz niepełnosprawnego człowieka, którego życie w cudowny sposób nabiera nowego, wspaniałego wymiaru. Tak. Otrzymałem kilka rzeczy, które od państwa powinny należeć się bezdyskusyjnie każdemu w podobnym stanie. Mam jakieś zajęcie, dzięki któremu moje ciągłe przebywanie na tym świecie komuś jest do czegoś potrzebne. Ale nadal jestem całkowicie sparaliżowanym Januszem Świtajem, podłączonym do respiratora. Nie da się od tego uciec. Moim największym marzeniem jest koniec tej udręki. To nie jest tak, że mam pracę, która pozwalałaby choćby na siebie zarobić. Nigdy nie będę miał opieki, która wyręczy moich rodziców. Nie jest tak, że moja historia odmieniła podejście państwowych pasożytów udzielających łaskawie niepełnosprawnym środków do życia. Rozumiem przez nie podstawowe urządzenia czy opłacanie pielęgniarki. Najważniejsze, mnie się jakimś cudem i tak wiele udało. A co zresztą? Nie jestem przypadkiem reprezentatywnym. Kiedy czytam maile, odbieram telefony od niektórych ludzi, chce mi się płakać. Mogę najwyżej przekazać informacje o ich istnieniu i potrzebach. A ilu jest takich, o których nikt nigdy nie usłyszy? Proszę pomyśleć. Respirator, kilkadziesiąt tysięcy złotych, wózek, prawie 200 tysięcy. I wszystko jedynie po to, by utrzymać przy życiu jednego Janusza Świtaja. Ile ludzkiego wysiłku jest w tych pieniądzach? Gdyby państwo polskie, które życzy sobie, abym żył, konsekwentnie zapewniło mi te dwie rzeczy, aż tak wyrafinowanego sprzętu potrzebują na szczęście nieliczni, za pieniądze, które by dla mnie zebrano, można by wyleczyć niejedno dziecko z nowotworu. Sielanka, którą pan opisuje, zabiera coś innym. Nie, nie jest fajnie, nie jest sensownie, nie jest okej. Mężczyzna J.S. niewątpliwie żyje dzięki aparatom medycznym, ale na Boga po to je wymyśliliśmy. Nie, respiratory wynaleziono po to, by ratowały ludzkie życie przez krótki czas, zanim człowiek nie odzyska samodzielnego oddechu, nie po to, aby ktoś taszczył je za sobą przez resztę życia. Pies od budy może się oddalić bardziej niż ja od respiratora. Czy pan naprawdę nie widzi, że faktycznie jestem już po drugiej stronie? Zakotwiczono mnie na tym świecie za pomocą kilku plastikowych rurek i wentylatora. To, co się dzieje, ma swoje w pełni uzasadnione określenie uporczywa terapia. I tego się trzymajmy. Ja nigdy nie byłem i nie będę zwolennikiem eutanazji. O życie trzeba walczyć. Swój kielich trzeba wypić do końca. Ale zawsze będę przeciwnikiem bezsensownej udręki. Godna śmierć jest równie ważna. Na upartego można trzymać człowieka przy życiu aż do momentu rozkładu. Nie chcę tego. Pewnego dnia mój ojciec nie będzie miał już siły, aby o mnie dbać. A już dawno wiele czynności przerosło możliwości starszej kobiety, jaką jest moja mama. Nie ma się co łudzić. Nie będzie zastępu pielęgniarzy oddelegowanych specjalnie dla mnie. Wywiozą mnie z domu, zawiozą w miejsce, gdzie takich jak ja będą dziesiątki. Będziemy gasnąć powoli, ale najpierw umrą nasze dusze. Proszę się nie gniewać. Wiem, że niezliczoną ilość razy ratował pan ludzkie życie, ale z mojej perspektywy jego wartość wygląda zupełnie inaczej. Naprawił pan wiele ludzkich serc i ci ludzie, mówiąc życie, wciągają teraz głęboko powietrze i delikatnie, krok po kroku, wyruszają z dziećmi na spacer. Ja nie wciągnę powietrza, nie zrobię kroku. Wiem, teraz pan powie, że po to są respiratory i wózki. To w takim razie wytłumaczę to panu bardziej obrazowo. Mam niemal 2 metry wzrostu, co zresztą rodzi wiele komplikacji. A z tych 2 metrów żyje tylko głowa. Tylko ona wystaje zza zasłony śmierci.